pan Bartłomiej Radziejewski, prezes, założyciel Nowej Konfederacji, a także wydawnictwa Nowa Konfederacja. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj uczestniczył pan m.in. w panelu dotyczącym tego, jak może wyglądać Unia Europejska, gdzie też miejsce Polski w takim nowym, dwubiegunowym świecie. Spróbujmy w ogóle odpowiedzieć sobie na pytanie, na pierwsze pytanie, czy to już jest dzisiaj fakt, że mamy już dzisiaj właśnie ten dwubiegunowy świat?
Trwają spory od jakiegoś czasu co do tego, w jaki system międzynarodowy wchodzimy, czy też weszliśmy mniej więcej w okolicach roku 2008. Jedni są zdania, że to jest system dwubiegunowy, inni, że wielobiegunowy. Ja sformułowałem jakiś czas temu pogląd i będę go bronił, że jest to swoiste połączenie tych dwóch systemów. Jest to system wielobiegunowy z dwoma supermocarstwami lub z dwoma mocarstwami wiodącymi. To brzmi może dość akademicko, ale ma zupełnie zasadnicze konsekwencje. Generalnie można by długo mówić, ale podstawową sprawą związaną z tym, ze strukturą systemu międzynarodowego jest to, że im więcej biegunów, tym więcej niestabilności. Zauważacie, szanowni słuchacze, zapewne takie zjawisko, że od pewnego czasu wydarzenia pędzą z taką prędkością, że spokojnie mocnymi wstrząsami z jednego miesiąca można by obdzielić dawny rok, prawda? To nie jest przypadek w mojej opinii, to jest funkcja zmiany struktury systemu międzynarodowego. Skończył się ład, do którego silnie się przyzwyczailiśmy, w którym Stany Zjednoczone były jedynym nie tylko supermocarstwem, ale w ogóle jedynym mocarstwem. Miały potęgę tak wielką w porównaniu do innych graczy, że mogły właściwie samym pomrukiem rozstrzygnąć większość problemów globalnych. Dziś jesteśmy już daleko w innym miejscu. Jesteśmy w miejscu, w którym są dwa supermocarstwa. W Ameryce wyrósł równorzędny konkurent w postaci Chin, ale też jest szereg mniejszych mocarstw. Do grona mocarstw zaliczyć można Rosję i Chiny. Ja uważam, że istnieją także niemożliwe do zbagatelizowania, czy nie powinno się bagatelizować takich państw o charakterze półmocarstw, czy pomniejszych mocarstw, jak Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja. To nam tworzy taki bazową, ośmioczłonową strukturę systemu międzynarodowego z trzema ligami mocarstw, która jest w istocie bardzo skomplikowana i owocuje niezwykle dużą liczbą tarć, konfliktów i kryzysów. Dlatego żyjemy w takiej rzeczywistości permanentnych właśnie napięć, tarć, gdzie mamy wrażenie, że ciągle coś. To nie jest przypadek, tylko raczej to jest już w pewnym sensie ustabilizowana struktura, której permanentną cechą, paradoksalnie mówiąc, jest niestabilność.
No właśnie, to spróbujmy jednak spróbować to jakoś usystematyzować. Spójrzmy najpierw z perspektywy Unii Europejskiej. Skoro mówimy o tak dynamicznych zmianach, o tak naprawdę ogromnym przełomie, jeżeli chodzi, prawda, o te wszystkie wydarzenia związane z, w skrócie mówiąc, no, geopolityką, ale też z, właśnie z kwestią bezpieczeństwa. Czy gdzie jest miejsce dla Europy? Jak w ogóle, na czym Europa powinna dziś oprzeć swoją architekturę bezpieczeństwa?
Europa ma jeden podstawowy problem, a właściwie dwa. Po pierwsze, staje się za mała, jeżeli chodzi o poszczególne państwa europejskie, żeby równorzędnie rywalizować w skali globalnej. Jest Niemcy czy Francja są dziś coraz bardziej niewielkimi ośrodkami w porównaniu do Chin czy Stanów Zjednoczonych. W związku z czym Europa jako całość, Europa Zjednoczona ma szansę, ale drugi problem wiąże się z tym, że Europa coraz wyraźniej zmierza na światowe peryferia. Tak jak było na przykład w wieku XIII i zresztą przez większość historii. Zresztą Chińczycy i Indusi postrzegają naturalny porządek rzeczy właśnie tak, że to oni dominują, a rządy globalne Zachodu jako rodzaj historycznej anomalii, która musi przeminąć. No i mniej więcej dzieje się to zgodnie z ich wyobrażeniami, to znaczy dominacja białego człowieka coraz wyraźniej odchodzi w przeszłość i wyłania się świat taki wielobiegunowy, wielocentryczny, wielokulturowy w skali planetarnej. Europa ma problem coraz mniejszego udziału w globalnej innowacyjności, w nowoczesnych dziedzinach gospodarki, w takich kwestiach jak mikrochipy, gdzie wciąż jest znaczącym potentatem, ale widoki na dalszą rywalizację są coraz bardziej pesymistyczne. Krótko mówiąc, staje się coraz bardziej zacofana i zależna technologicznie od innych graczy, w szczególności o Stanów Zjednoczonych, ale historia na przykład obecności chińskiej w dziedzinie Huawei, czyli chińskiej wersji 5G, pokazuje, że Chińczycy też mają sporo do powiedzenia. W związku z czym Europie grozi stanie się globalnym wielkim skansenem, który w dodatku nie będzie w stanie osiągnąć jedności tam, gdzie to jest potrzebne. I przykład chiński jest tu dobrym przykładem, gdzie przez lata próbowano wypracowywać wspólne stanowisko, ale za każdym razem było to wywracane przez, coś ciekawe, największych euroentuzjastów typu prezydent Macron. I no to rodzi wielkie, wielkie wyzwanie na przyszłość, co z tym zrobić. Oczywiście bycie peryferią to nie jest koniec świata, prawda? Można być szczęśliwą peryferią, nie trzeba być przodownikiem w technologii. Niemniej jednak problem, który tu widzę podstawowy, że przejście od stanu centrum do poziomu półperyferyjności czy peryferyjności może mieć charakter niepłynny, tylko gwałtowny. Do tego dochodzą coraz większe problemy, mam wrażenie, z kontaktem z rzeczywistością europejskich elit, które sprawiają wrażenie, jakby funkcjonowały w abstrakcji od twardych realiów gospodarczych. Narzucają sobie cele, które są niemożliwe do spełnienia, a poważnie obniżają konkurencyjność europejską. Widzę polityka klimatyczno-energetyczna w tym kształcie hiperambitna, owocująca poważną utratą konkurencyjności, najwyższymi cenami energii na świecie.
No chyba, że to jest trochę tak, że trudne czasy rodzą też prawdziwych przywódców i Europa trochę takiego wstrząsu potrzebowała. Znaczy my dzisiaj stoimy przed absolutnie tak naprawdę podstawowymi pytaniami właśnie dotyczącymi tego, jak mamy zadbać o swoje bezpieczeństwo, o swoje kraje, jaka przyszłość dla Unii Europejskiej. I może to jest tak, że taki wstrząs nastąpi, bo po prostu będzie musiał nastąpić.
Być może tak. To bardzo lubię to powiedzenie, do którego pani nawiązuje, czyli trudne czasy rodzą twardych ludzi, tak? Twardzi ludzie tworzą dobre czasy rodzą słabych ludzi, słabi ludzie tworzą trudne czasy. Myślę, że jesteśmy na tym etapie niestety, że dobre czasy zrodziły słabych ludzi i teraz słabi ludzie tworzą nam trudne czasy. Ale jeszcze nie weszliśmy w te trudne czasy tak do końca. Dopiero zaczynamy. Tak więc te wstrząsy dopiero przed nami. Jak długo potrwają? Czy łatwo będzie się z tego wyrwać? Pamiętajmy, że Europa, gdy tworzyła świat pokolumbijski, prawda? Mniej więcej 500 lat temu. Nie miała problemu zglobalizowanego świata. To były równolegle istniejące cywilizacje. Dzisiaj nic nie przejdzie niezauważone, tak? To znaczy nie będzie, nie ma już miejsca na pustkę, której nikt by nie wypełnił. To znaczy każda słabość europejska zostanie wypełniona przez siłę, czy to chińską, czy indyjską, czy amerykańską i tak dalej. W związku z czym powrót do dawnej świetności może być bardzo trudny, natomiast główne wstrząsy jeszcze zdecydowanie przed nami, w mojej opinii.
Główne wstrząsy jeszcze zdecydowanie przed nami. Za moment przejdziemy do tej takiej głównej chyba osi rywalizacji, czyli rywalizacji chińsko-amerykańskiej, ale wspomniał pan też o państwach rozwijających się, no to weźmy na moment na... przyjrzyjmy się na przykład Indiom, bo to jest chyba jedno z tych państw, które teraz bardzo mocno i bardzo dynamicznie się rozwija. Czy to jest tak, że Indie mogłyby też pretendować do miana kolejnego takiego silnego gracza, a być może w perspektywie kilku albo kilkunastu lat nawet właśnie do tego państwa, które będzie miało faktycznie realny wpływ na to, jak, w którą stronę i jak na wydarzenia po prostu globalne.
W opinii szeregu specjalistów do spraw międzynarodowych Indie już są znaczącym graczem, tworzącym element wielkiej czwórki globalnej, tak? Czyli ma tuż za supermocarstwami w postaci, znaczy nie tuż za, bo to jest duża bardzo różnica, ale za supermocarstwami w postaci Stanów Zjednoczonych i Chin mamy drugą ligę światową w postaci mocarstw i to są Indie i Rosja. Przy czym o ile Rosję można opisać jako podupadające mocarstwo, to Indie są zdecydowanie wschodzącym mocarstwem, które ma szansę sięgnąć po więcej jeszcze. To jest najludniejszy już kraj świata, to jest gospodarka większa już od brytyjskiej i dynamicznie rosnąca. To jest kraj ogromnych tradycji starożytnych. To jest coraz bardziej znaczący gracz globalny i wojna ukraińska to potwierdza. To jest również państwo, które przez znaczną część historii ludzkości rywalizowało, można powiedzieć, z Chinami o miano potęgi numer jeden i czasami było na górze, czasami było pod wozem. Tak więc Indie zdecydowanie należą do najważniejszych elementów globalnej układanki i najdynamiczniej rosnących, tak.
To jeszcze na zakończenie, na moment spójrzmy na Polskę. To, co wydarzyło się z perspektywy ostatniego roku, to w jaki sposób możemy tutaj spojrzeć i z jednej strony na zakupy dla armii, z drugiej strony na sojusze też, jakie Polska zawiązuje. Jak pan ocenia, czy myśmy wyciągnęli odpowiednie wnioski z tej sytuacji, która ma obecnie miejsce za naszą wschodnią granicą i gdzie tutaj jeszcze jest pole do poprawy, co mogliśmy zrobić lepiej?
Myślę, że wyciągamy wnioski. Jest to jedna z niewielu sytuacji w ostatnim 30-leciu, gdy rzeczywiście wyciągamy mocne wnioski idące we właściwym kierunku. To mówię o wzroście wrażliwości na kwestie bezpieczeństwa przede wszystkim i poważnych inwestycjach, bardzo poważnych inwestycjach w zwiększenie zdolności obronnych Polski. Mówię też o pewnych usprawnieniach w działaniu państwa, które wciąż jest słabe, ale nie jest już tak słabe, jak było jeszcze niedawno. Myślę też o zdolności budowania pewnego konsensusu ponadpartyjnego, duża rzadkość w ostatnich czasach, prawda, dotyczącego powyższych kwestii i innych związanych z wojną ukraińską. Natomiast myślę, że wojna ukraińska jest gigantyczną szansą i bardzo unikatowym oknem historycznym dla Polski, która ona oznaczała radykalny wzrost akcji Polski na globalnej giełdzie politycznej. I myślę, że wykorzystujemy to w może kilkunastu procentach możliwości, które ona daje. Do rzeczy najbardziej niewykorzystanych zaliczyłbym opcję reaktywacji polityki północnej. Mamy rozszerzenie NATO w tej chwili o Szwecję i Finlandię, które w fundamentalny sposób zmienia i poprawia architekturę bezpieczeństwa w naszym regionie, w tym głębię strategiczną Polski. Natomiast wiąże się to z także wyzwaniami takimi jak niedopuszczenie do segmentacji bezpieczeństwa w tym obszarze. Państwa nordyckie się bardzo dobrze integrują wzajemnie, tworząc tak zwaną twierdzę północy. Natomiast powinniśmy moim zdaniem stworzyć system twierdz północno-wschodnich, zintegrowany ze sobą, żeby nie dochodziło do rywalizacji o zasoby, tylko do ścisłej synergii i współpracy. Mamy szansę stworzyć potężny blok, który nawet w scenariuszach czarnych, czyli przyszłego amerykańskiego wycofania z Europy, będzie zdolny do odstraszania i powstrzymywania Rosji być może. I to są przede wszystkim państwa nordyckie, ale myślę także, że nie konsumujemy w wystarczającym stopniu tego, jak ważnym staliśmy się partnerem dla Ukrainy i dla Stanów Zjednoczonych. To znaczy, powinniśmy bardziej podkreślać, wydaje mi się, fakt, że bez Polski, jak mówił na przykład Arestowicz, bez Polski Ukraina by padła już jakiś czas temu, prawda? Nawet jeżeli ta teza jest przesadna, to rola Polski jako hubu logistycznego, jako korytarza transportowego, jako sojusznika udzielającego walnego wsparcia wojskowego, finansowego i tak dalej, jest olbrzymia dla Ukrainy i bez Polski wyglądałoby to radykalnie trudniej. Logicznych transferów, które miałyby szansę na wzrost akcji Polski na tej arenie globalnej, bo póki co mamy wzrost sytuacyjny, prawda, związany z wojną ukraińską, który może przeminąć wraz z nią.
Powiedział Bartłomiej Radziejewski, założyciel Nowej Konfederacji i także wydawnictwa Nowa Konfederacja. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.